środku dnia.
Jak to niektóre zmiany mogą pokomplikować choćby możliwość odczytywania godziny. Okrągły zegar z tak zwanym cyferblatem, dwie wskazówki i wszystko wiadomo, a tutaj zegar atomowy z wyświetlaczem i już mogą pojawić się problemy. No a dlaczego wspomniałem o tych zmianach i o czasie? Bo czas na zmiany w prawie pracy dotyczące pracy zdalnej. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Jesteśmy właściwie w momencie za 5.12. Te przepisy prawa pracy wchodzą już niemal w życie, bo to początek kwietnia. Za chwileczkę będziemy mówili o tym, kiedy nastąpią te zmiany i przede wszystkim czego dotyczyć będą. A w naszym studiu gość, specjalista, pani Daria Wojtczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Okręgowego Inspektoratu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. Pani Dario, czy pani jest w tej chwili na tak zwanej pracy zdalnej, czy jak to nazwać? Bo nie jest pani w swoim biurze.
Dokładnie, natomiast na razie ta praca zdalna jeszcze nie jest w kodeksie pracy, mimo że już brzmienie tych zapisów, które już niebawem, tak jak tutaj pan wspomniał, jest nam znana.
Czyli to jest dokładnie 7 dzień kwietnia, kiedy wejdzie to w życie, tak?
Tak, tutaj 7 już będzie można tą pracę w formie zdalnej wykonywać.
Czy wówczas to będzie zdalna praca, jeżeli pani będzie w studiu Radia Poznań, czy to inna forma jakaś?
Nie. Myślę, że jeżeli byśmy się połączyli telefonicznie albo przez Skype'a i wtedy byłabym u siebie w mieszkaniu, to jak najbardziej moglibyśmy wskazać, że jest to praca zdalna, natomiast w tym momencie nie można jakby uznać mojej obecności tutaj.
Czyli może nas zmylić wykonywanie pracy w innym miejscu niż miejsce pracy, bo to mogłoby się kojarzyć, że aha, no to jest praca zdalna, bo jestem z dala od swojej firmy. A, przepraszam, guzik, wcale tak nie jest i być nie musi. No a propos pracy zdalnej, to z badań wynika, że aż ponad 80% firm światowych umożliwia, czy też chce umożliwiać pracę zdalną swoim pracownikom przynajmniej raz w tygodniu. W Polsce z kolei najbardziej popularna stała się praca hybrydowa w tych firmach, które mają możliwość zlecenia tej pracy, którą wykonuje pracownik, także żeby wykonywał ją poza swoją siedzibą firmy. Ale skoro to jest praca hybrydowa, to znaczy, że ten model pracy także obejmą nowe przepisy, które wejdą w życie 7 kwietnia, ponieważ hybrydowa, a więc część tej pracy jest pracą zdalną.
Dokładnie. Na ten moment mamy przepisy tak zwanej tarczy antykowidowej, która określa nam tą pracę zdalną. Nie jest ona aż tak doprecyzowana i tutaj właśnie ustawodawca uregulował tą kwestie, to co nurtowało zarówno pracowników, jak i pracodawców. W tym projekcie, który już niebawem wejdzie w życie, będzie znowelizowany kodeks pracy, już nie będziemy mieli do czynienia z telepracą w kodeksie pracy, mimo że można spokojnie powiedzieć, że jest to już dość archaiczne, bo telepraca raczej rzadko się zdarza. Na właśnie poczet tej pracy zdalnej. Praca zdalna bardzo dobrze została odebrana zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, ale nie wszędzie.
I pojawiło się sporo problemów. Zresztą to się zmieniało, prawda? Na początku była duża niechęć, potem był chyba zachwyt, wręcz zachłyśnięcie się przez pracowników, że mogą sobie siedzieć w domu, nie powiem, że w piżamie, ale w dresiku, i pracować, i nie muszą tracić czasu na dojazd, pieniędzy na dojazd, jednocześnie mogą dopilnować dziecko w domu i tak dalej, i tak dalej. A potem przyszedł czas, kiedy pracodawca wzywał ich do pracy i rzeczywiście trudno ich było wyrwać, a jak się okazuje teraz, kiedy nawet pracodawca chce zlecić pracę zdalną, to pracownik mówi, niezbyt chętnie. Dlaczego tak się dzieje? Państwo mają mnóstwo zapytań, mnóstwo informacji i wie pani, że jest nawet niechęć, kiedy sam pracodawca chciałby, aby wykonywana była praca zdalnie, a pracownik mówi nie.
Tak. Niestety tutaj ta tendencja jest odwrotna. Tak jak tutaj pan wskazał, wcześniej mieliśmy sytuację, gdzie pracownicy niekoniecznie chcieli wracać z tej pracy zdalnej do biur. Gdzieś próbowali się też izolować. Powoływano się także na COVID, który był tak naprawdę przesłanką wprowadzenia tej pracy zdalnej do ustawy.
A potem pretekstem, aby to utrzymywać.
Dokładnie.
Także przez samych pracowników, prawda?
Że dana osoba się obawia powrotu kontaktu z współzatrudnionymi. Natomiast w tym momencie dużo osób, które już powróciły do tej pracy w biurze, które nadal utrzymują powiedzmy dokładnie wykonują te same zadania, stwierdziły, że niekoniecznie chcą tą pracę wykonywać w formie zdalnej.
A skąd to się bierze? Domyślamy się i słyszymy, że pracownik wpadł właściwie w taką sytuację, że ciągle był w pracy. Przynajmniej takie miał poczucie, że ciągle pracuje i to stało się męczące.
Dokładnie, bo w przypadku pracy zdalnej dużo trudniej jest ewidencjonować i rejestrować ten czas i konkretnie wykonywaną pracę.
I o tym będziemy mówili, o wielu innych szczegółach, które w tej chwili doprecyzowuje zmiana prawa pracy, kodeksu pracy, dotycząca właśnie pracy zdalnej. Sporo pytań związanych z tymi przepisami, które wchodzą w życie. No ale zacznijmy od pytań słuchaczy. 618654654 albo od stwierdzeń. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam.
Proszę przejść ciszyć radio, bo słyszę niestety siebie, a niekoniecznie chciałbym.
Jasne.
Będę się czuł, że pracuję zdalnie u pana w domu.
Że mnie co prawda to nie dotyczy, bo jestem szczęśliwie na emeryturze, te kwestie pracy zdalnej, ale jak się ta pandemia zaczęła, to przez jakiś czas, przez chyba 2 tygodnie mnie odesłali na tą pracę zdalną. No i powiem, że początkowo było to przyjemne, no ale potem musiałem odbierać przeróżne maile, SMS-y, tam jakieś. No nie było to fajne, chociaż powiem tak, że już dawno przewidziałem, że prędzej czy później wszystkich będzie dotyczyła ta kwestia tej pracy zdalnej.
To teraz powiem bardzo kolokwialnie, bardzo szeroko pan poszedł, bo czy wszystkich praca zdalna może dotyczyć?
No prawie, i to nie jest dobre moim zdaniem, no bo tutaj chodzi o jakieś po prostu takie sprawy tego kontaktu z ludźmi, prawda?
Pan czuł się pod presją, jak rozumiem pańską wypowiedź, tak? Będąc w domu i ciągle będąc zobowiązanym odbierać telefony, maile.
Ja po prostu tych dokumentów, które musiałem opracować, nie mogę ich dotknąć, a jestem taki, że wolę po prostu mieć to fizyczny jakiś kontakt. Nawet z tym dokumentem papierowym, prawda? A nie tylko. Oczywiście są takie zawody i prace, gdzie można faktycznie to wykonywać, ale na przykład nie wyobrażam sobie pracy zdalnej sędziego w sądzie.
A działają e-sądy, są, wie pan, elektroniczne?
Są. No i niestety są. No ja mówię, jestem prawnikiem i wiem, że to nie.
Ale pańskim zdaniem to nie tędy droga, przynajmniej w wymiarze sprawiedliwości.
Albo na przykład lekarz. No, też były takie tam porady przez telefon w czasie tej pandemii, prawda?
Przykładów można by podać wiele.
Chociaż powiem tak, że to jest nie do uniknięcia. Przyjdzie taki czas, i powtarzam to już któryś raz, że będzie grupa ludzi, którzy będą jak gdyby z racji powiedzmy swojego jakiegoś tam statusu musieli pracować, w fizycznym kontakcie z innymi ludźmi, czyli ta praca zdalna nie będzie mogła być inaczej.
Panie Andrzeju,
taką, bezpośrednio nie będzie mogła być inaczej wykonywana.
Pan poruszył kilka kwestii.
W przyszłości jeszcze jakieś 10-15 lat i prawie wszyscy będziemy pracowali zdalnie.
Dziękuję serdecznie, bo pan poruszył kilka kwestii, na które od razu możemy tutaj porozmawiać ze specjalistką. To pani Daria Wojtczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy, z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. I te kwestie, które pan poruszył, są wręcz wskazane bezpośrednio i zapisane w nowym prawie pracy, w tej nowelizacji.
Dokładnie. Tak jak tutaj słuchacz wskazał, każda praca może być w tej formie zdalnej wykonana.
Nawet jest taki zapis w tym prawie przyjętym, tak brzmiący, praca zdalna nie obejmuje prac. I one są wymienione, których to prac objąć nie może.
Są to przede wszystkim prace szczególnie niebezpieczne. Prace, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych. Prace z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o którym mowa tutaj już w ustawie dotyczącej BHP. także prace związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych, no i powodujących intensywne brudzenie.
Tak, ale to jest 5 punktów. De facto tych prac, których nie można wykonywać zdalnie, jest znacznie więcej. One z logiki samej pracy i z procesu jej wykonywania i z technologii wynikają, no bo części fabryki nie przeniesie się do domu, jeżeli jest się pracownikiem wykonującym bardzo konkretne działania na jakimś tam przedmiocie, prawda?
Tak, dokładnie. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że oprócz tego katalogu, który mamy wskazany, to samo brzmienie możliwości, czy to polecenia pracy zdalnej, czy właśnie umożliwienia świadczenia pracy zdalnej, jest uzależnione faktycznie od rodzaju pracy, od tego, czy jest to w ogóle możliwe.
A więc od pracodawcy, który ma taką możliwość wyrażenia zgody, czy też skierowania na pracę zdalną, albo nie zgodzenia się na to, ale też pracownik ma prawo zażądania pracy zdalnej i wówczas w pewnych sytuacjach pracodawca nie może odmówić. Te warianty możliwe stosowania prawa będziemy za chwileczkę omawiać. Teraz pan Sławek, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No tak słuchałem pana Andrzeja, no i sam po pewnym czasie dochodziłem do tego, że może i coś w tym jest, co pan Andrzej mówi, bo tak nie wyobrażam sobie w tej chwili przynajmniej pracy zdalnej dla sprzątaczki. No trudno byłoby to zrobić. Natomiast no to wszystko jest zależne od postępu technologicznego, no bo jeżeli ta sprzątaczka będzie dysponowała jakimś urządzeniem, które będzie sprzątało za nią, a ona będzie tym tylko sterować, będzie mogła to robić z domu na przykład. No. Natomiast ja ciągle widzę jakieś zagrożenia związane z tym postępem technologicznym i z tymi, powiedzmy, reperkusjami, które są związane z tym. No, takie prace zdalne, no też to też pan Andrzej poruszył, że to są takie jak gdyby izolowanie ludzi też. Mhm. Takie, no to już antyspołeczne działania są. No.
No to już i socjologicznie, i społecznie pojawiające się problemy, prawda?
Tak, tak. No i to jest na każdym kroku, no bo widzimy, że jakby to porównać na przykład z latami tam ubiegłego wieku, no to ludzie więcej mieli kontaktu, więcej się spotykali, to życie towarzyskie było inne, te kontakty międzyludzkie były inne.
Inaczej działała zdrowie.
Wszystko było tak jak gdyby bardziej po ludzku.
I wie pan, że to jest część uwag pracowników, którzy nie chcą pracować zdalnie, że oni się o wiele lepiej czują, mając kontakt ze światem.
Tak, ja tutaj jeszcze tak się wtrącę. Mimo właśnie takiego zapisu w tym nowym brzmieniu kodeksu, który narzuca na pracodawcę obowiązek zapewnienia i umożliwienia tych kontaktów między pracownikami, zarówno tymi, którzy pracują tylko zdalnie, jak i zdalnie i w biurze, tak żeby ten kontakt między tymi pracownikami był, to oczywistym jest, że faktycznie, jeżeli ci pracownicy nie spotykają się na co dzień, szczególnie jeżeli pojawią się nowi zatrudnieni, którzy nikogo nie znają w danym, czy to w danym sektorze, tak, czy w danym zakładzie pracy, to ten kontakt będzie dużo trudniej utrzymać.
No i chyba sam pracodawca wówczas zastanowi się, jak z atmosferą pracy, jak z wydajnością, jak z kontaktami pomiędzy pracownikami, efektywnymi kontaktami, od których często bardzo zależy jakość pracy i szybkość pracy. Panie Sławku, bardzo ważna rzecz. Dziękuję serdecznie.
Ale jeszcze mogę
Proszę
powiedzieć
bardzo.
O tym, że jeżeli chodzi o te kontakty międzyludzkie, to mówimy o czymś takim, że coś mamy, tak, ale wypracowanie jakichś takich więzi międzyludzkich, no to na to potrzeba czasu, na to potrzeba często lat. Ludzie przez lata spotykając się ze sobą dochodzą do jakiegoś takiego, powiedzmy, do takiej jakiejś relacji, która powoduje, że się dobrze ze sobą czują.
To tak, nie jest z angielska to... niestety to się team spirit określa, prawda?
Tak,
jest
tak,
coś, no... co więcej, co daje nam możliwość stworzenia czegoś więcej niż tylko rzeczy, które możemy wypracować samodzielnie.
A to też później wpływa na nasze nastawienie. Idąc do pracy na przykład, gdy czujemy się dobrze w danym towarzystwie, gdy ta praca, powiedzmy, i praca, i towarzystwo, atmosfera, to wszystko sprawia, no, po prostu sprawia nam przyjemność, no to też zupełnie inne jest nastawienie, a za nastawieniem też idzie i produktywność, i efektywność. Więc no, myślę, że tutaj takich aspektów, które wpływają na te praca zdalna, jak gdyby wpływając na to wszystko, co jest związane z naszą pracą, z wydajnością, no to też, no inaczej też pracuje się w domu. No, co chwilę na przykład coś nas odrywa, no bo wiadomo, no możemy sobie włączyć telewizor z domu, oglądać sobie telewizor i coś tam robić, tak, no ale nie da się połączyć pewnych rzeczy, bo jeżeli zaczniemy coś tam oglądać, no to już jesteśmy, odrywamy się od czegoś, no trudno się skoncentrować.
Panie Sławku, bardzo ważnych kilka rzeczy pan przedstawił. To jest niesamowicie ważne, poza takimi normami prawnymi, to te aspekty społeczne, wydajności prasy, które się nie da zmierzyć od tak, tylko przesyłając pewne dane i informacje. Dziękuję serdecznie, bo to bardzo, bardzo ważne uwagi, które z pewnością biorą również pracodawcy pod uwagę, kiedy zdecydują się na to, żeby wysłać czy też zabronić pracy zdalnej, prawda?
Tak, no przede wszystkim, jeżeli dany rodzaj pracy wymaga pracy w zespole, mniej czy bardziej, bo to może polegać na przekazywaniu pracy, weryfikacji pomiędzy pracownikami i jeżeli faktycznie jest między nimi jakaś taka dobra relacja czy więź, no to ta praca też może być dużo bardziej...
Dobry pracodawca chyba to zauważy i będzie dążył do tego, żeby zespół spotykał się.
Oczywiście są możliwości integracji zespołu, także sam fakt wdrożenia tej pracy zdalnej, nawet jeżeli cały zespół pracuje zdalnie, nie oznacza, że ten zespół nie ma ze sobą kontaktu.
I tutaj polskie rozwiązanie, bo ono jest różne od niektórych popularnych na Zachodzie rozwiązań, gdzie ta praca zdalna bardziej weszła, a u nas ta praca hybrydowa się pojawiła.
Tak.
Okazuje się, że chyba no, to jest ten być może nawet optymalny sposób rozwiązywania i dzielenia pracy między tą wykonywaną w miejscu, gdzie jest firma, i w domu, prawda?
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj właśnie w naszym polskim systemie pracy ta praca hybrydowa może okazać się na ten moment, można powiedzieć, że jest najbardziej popularna, ze względu na to, że dużo pracowników wykorzystuje te dni pracy zdalnej także na załatwianie jakichś
swoich... To są pewne ułatwienia.
Tak. Spraw są wcześniej po pracy, nie muszą dojeżdżać, także mają więcej czasu na właśnie swoje prywatne sprawy, ale nie tracą tego kontaktu z innymi osobami, z którymi
mają. Bo na przykład kolejne 3 dni czy 4 dni w tygodniu są w firmie, a 1 lub 2 dni
dokładnie
pracują zdalnie. Pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry. Pierwsze pytanie, mam takie 2 sprawy. Pierwsza to, czy na ile to jest umocowane prawnie, że dajmy na to jest stanowisko, które totalnie, spokojnie może być robione zdalnie. Nie ma żadnych do tego fizycznych przeciwwskazań i na ile prawnie będzie to umocowane, że pracownik może nawet w takiej sytuacji odmówić i chcieć
odmówić
tego i chcieć pracować w biurze,
czyli,
a druga sprawa...
Czyli zażądać pracy zdalnej, tak?
A druga taka troszeczkę tak poza tematem, w czasie wiadomości chyba wczorajszych o 12 wdarł się taki ważny chochlik, ponieważ była informacja, że trwają rozmowy na ten temat, kto i jak ma odbudowywać Ukrainę. Co tak zabrzmiało, jakby już była data znana zakończenia tej wojny, a tam walki trwają w najlepsze. Dziękuję. Aha,
dziękuję bardzo. Dziękujemy za analizę tak uważną tego, co pan słucha w Radiu Poznań. Radio Poznań, audycja w środku dnia, 33 minuty po godzinie 12. Rozmawiamy o pracy zdalnej i o prawie, które się zmienia. Od 7 kwietnia wchodzi w życie. Pani Daria Wojtczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu jest naszym gościem. No to zadajmy to pytanie. Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną, który składa pracownik, uważający, że wszystko wskazuje na to, że on może tę pracę wykonywać poza własną firmą?
Myślę, że to pytanie jest bardzo ważne i bardzo dobrze, że słuchacz o to zapytał, ponieważ teoretycznie mamy zapis, który w tym momencie daje możliwość wprowadzenia tej pracy zdalnej albo poprzez porozumienie zawarte w trakcie trwania tego stosunku pracy, albo w momencie
podpisywania
umowy. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy taką pracę, gdzie no nie ma żadnych przeszkód, żeby ta praca zdalna była wprowadzona, to jeżeli dany pracownik czy pracownica wychowuje dziecko, czy jest w ciąży, a to dziecko nie ukończyło jeszcze 4 roku życia, to pracodawca w takim wypadku, kiedy nie ma przeszkód, żeby ta praca była w formie zdalnej, nie może odmówić, czyli musi umożliwić temu pracownikowi faktycznie świadczenie pracy w formie zdalnej, jeżeli według pracodawcy, bo to oczywiście musimy pamiętać, że jakby ten wniosek składany przez pracownika jest jakby w oparciu o jego przemyślenia, czyli według pracownika nie ma przeszkód, ale to nie oznacza, że według pracodawcy tych przeszkód nie ma i jeżeli mimo to pracodawca stwierdzi, że jednak nie ma możliwości świadczenia tej pracy w formie zdalnej, to wtedy w terminie 7 dni powinien się ustosunkować i wskazać na piśmie, dlaczego ta praca nie może być w formie zdalnej.
Choć zdaje się, że intencją słuchacza było uzyskanie odpowiedzi, czy też rozwiązania prawnego takiego, że jeżeli ja mam ochotę pracować zdalnie w ogóle, mam taką ochotę, bo moja praca na to pozwala, to pracodawca nie powinien mi odmówić, ewentualnie niech się ustosunkuje. A pani mówi o prawie, które wymienia sytuacje, w których to pracownik może zażądać pracy zdalnej.
Dokładnie.
Czyli to jest na przykład opieka nad dzieckiem, nad członkiem rodziny,
tak
nie wiem, niepełnosprawnym.
Tak, tak, dokładnie.
I jeszcze kilka innych sytuacji, które są wypisane w kodeksie po nowelizacji.
Natomiast jeżeli chodzi o samo roszczenie pracownika do tej pracy zdalnej, jeżeli w jego odczuciach ta praca zdalna może być wykonywana, no to tylko i wyłącznie podstawą jest takie porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ze względu na to, że musimy pamiętać, że te nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do szeregu nowych obowiązków względem pracowników zdalnych.
To o nich sobie za chwileczkę powiemy, do czego zobowiązują te przepisy pracodawcę. Z drugiej strony można by zapytać także, czy pracownik może odmówić wykonywania pracy w trybie zdalnym.
Jeżeli wykaże, czy oświadczy pracodawcy, że nie ma warunków, aby tą pracę w tej formie świadczyć, to jak najbardziej może odmówić.
I tu jest chyba sytuacja taka, że nie za bardzo chyba musi udowadniać, że nie ma tych warunków,
dokładnie,
prawda?
Żaden przepis nie wskazuje, że nawet nie daje takiej możliwości, żeby pracodawca zweryfikował, czy faktycznie te warunki ten pracownik ma w momencie, kiedy odmawia. Bo oczywiście w momencie, kiedy ten pracownik chce wykonywać pracę zdalną, to pracodawca może zweryfikować, czy faktycznie te warunki i to, w jaki sposób jest świadczona ta praca, jest prawidłowe. Natomiast w momencie, kiedy odmawia tej pracy zdalnej, no na dobrą sprawę musi uwierzyć na słowo
pracodawca pracownikowi.
Dokładnie. Mhm.
No tak, czyli nie da się zmusić pracownika, żeby poszedł do domu pracować. Aczkolwiek wiemy, że to wszystko zależy od tego, jakie będzie podejście, jakiego rodzaju sugestie i nacisk w pracy. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry.
I za chwileczkę pan Tadeusz.
Właśnie chciałam o tym mówić, co tutaj pan Tomek zwrócił na to uwagę, że słuchaczowi też tam o tą inną rzecz chodziło właśnie. I to, co pani teraz powiedziała o tym zmuszaniu do pracy zdalnej, czyli co, jeżeli pracodawca będzie chciał, żeby pracownik wykonywał pracę zdalną, pracownik powie, że no nie ma warunków, nie chce, to jest to powód do zwolnienia, do rozwiązania umowy o pracę?
Nie.
Czy to
nie
musi być na przykład w umowie już na początku, kiedy się podpisuje umowę o pracę, wspomniane, że jest możliwość tej pracy zdalnej? Jak od tej strony to wygląda? Mhm.
Jakby sama odmowa ze względu właśnie na brak jakby tych warunków lokalnych tej pracy zdalnej nie może być podstawą rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli przy zawieraniu umowy o pracę miejscem świadczenia pracy było biuro pracodawcy, a teraz po wdrożeniu tych nowych przepisów pracodawca, czy to w regulaminie, czy w jakimś obwieszczeniu wskaże, że taka forma jest możliwa, czyli forma świadczenia pracy zdalnie dla pewnych grup, to nie oznacza automatycznie, że oni są zobligowani niezależnie od właśnie tych warunków do świadczenia tej pracy w formie zdalnej. Więc nawet jeżeli taki zapis będzie w regulaminie zakładu pracy, a pracownik powie, że no nie będzie tej pracy, nie może tej pracy wykonywać zdalnie, to pracodawca nie może go przymusić, też nie może w żaden sposób nakładać na niego sankcji z tego powodu.
Pani inspektor, także nie ma prawa pracodawca złożyć, zaproponować umowy zmieniającej, tak? W takiej sytuacji.
To znaczy tak,
czy może?
Co do zasady, pracodawca może zawsze zaproponować wypowiedzenie warunków płacy i pracy. No ale tutaj musimy pamiętać, że w przypadku umowy na czas nieokreślony musi podać przyczynę.
No i przyczyną nie może być odmowa wobec tego, tak? Pracy zdalnej.
Tak, więc tutaj musiałby się powoływać na przykład na zmianę wewnętrzną, tak? W zakładzie pracy, czyli nie wiem, redukcję etatów i wtedy powiedzmy ci pracownicy, którzy jakby wyrazili chęć i zgodę na tą pracę zdalną, no to mogą świadczyć pracę w domu, a ci w przypadku likwidacji na przykład oddziału mogą...
Bo na przykład można zlikwidować firmę fizycznie, w sensie oddział tej firmy, miejsce
tak
pracy, prawda? I wówczas zaproponować
tak możliwości
przejście...
zapewnienia miejsca.
Pani Aniu, wystarczy ta odpowiedź? Dziękuję
tak,
serdecznie.
Tak,
panie
dziękuję.
Tadeuszu, witam serdecznie. Pan chyba zdalnie pracować nie może jako kierowca? Panie Tadeuszu?
Ja pracuję zdalnie, poza domem cały czas, a domek wożę ze sobą.
A to już wyjaśniliśmy, tak, że to jest innego rodzaju zdalna praca.
Ja uważam, że prawo powinno być jasne, klarowne i proste. I nie powinno się robić z kodeksu pracy, czy z jakich z różnych innych kodeksów spaghetti, bo do niczego dobrego to nie prowadzi. Więcej jest furtek w tych wszystkich przepisach niż tych przepisów. Komu to służy? Ogłupianiu ludzi, powodowaniu pretekstów, szantażu i tak dalej, bo inny przyjdzie, będzie to robił, bo coś tam. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, skoro ktoś pracuje w domu, już się tak dzieje, że po pracy maile należy odbierać, SMS-y, szef przyśle SMS-a i uważa, że sprawa załatwiona i nie dyskutuje z pracownikiem, czy pracownik to odebrał, w ogóle odczytał, czy się zgodził, czy może mu coś nie pasuje. Uważa, że wysłał SMS-a i sprawa załatwiona. Przymus. I do tego wszystkiego to zmierza. A chałupniczą pracę już mieliśmy. Różnego rodzaju szycie shortów i innych rzeczy. I wtedy ani nie ma prywatności, w sensie, żeby żyć normalnie, ani ta praca nie wygląda jak się należy. Więc nie szedłbym na pewno w tym kierunku. I powiem tylko taki dowcip. Dzwoni szef do pracownika i mówi: panie Heniu, jest taka prośba, firma potrzebuje, czy w sobotę przyszedłby pan do pracy? Szefie, jak najbardziej, jak firma potrzebuje, no to jestem gotowy. Tylko szefie, jest mały problem, bo w te soboty to jest problem z dojazdem, bo te autobusy rzadziej jeżdżą i ten... No dobrze, panie Heniu, to kiedy pan będzie? No w poniedziałek.
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Dziękuję serdecznie. Pan Tadeusz poruszył tutaj ważne kwestie, a mianowicie zasady tej pracy zdalnej. Jak je ustanowić, do czego zobowiązany jest pracownik, ale do czego jest zobowiązany pracodawca, a więc de facto organizacja miejsca pracy w domu pracownika, za co odpowiada pracodawca, jakie koszty musi ponieść i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważna kwestia.
Dokładnie. Tutaj też warto podkreślić, że możliwość świadczenia pracy zdalnej musi być też właśnie uregulowane czasowo, czyli albo w przypadku pracy systemu zadaniowego dana osoba wykonuje dane określone zadania, ale tu musimy pamiętać, że pracodawca powinien takie zadania w danym dniu jakby narzucić, tak, do wykonania pracownikowi, które mieszczą się w tym systemie 8-godzinnym. Czyli nie ma takiej możliwości.
Jeśli jest to zadaniowe, to te 8 godzin może sobie pracownik podzielić na dowolne odcinki w ciągu dnia, czy też nocy. Ale też, jeżeli to jest czas pracy od do, to nie można, jak rozumiem, nękać pracownika telefonami. No maila może sobie wysłać, bo przecież pracownik może go nie odczytać poza godzinami pracy.
Dokładnie. Tutaj musimy pamiętać, że wdrożenie pracy zdalnej nie miało na celu by spowodować, że dany pracownik będzie do dyspozycji 24 godziny na dobę, tylko wprowadzić taką zmianę, która będzie w pewien sposób wychodziła naprzeciwko oczekiwaniom, bo od momentu, kiedy ta zmiana, ta możliwość pracy zdalnej została uregulowana w tej ustawie covidowej, to gdzieś było właśnie bardzo wiele zapytań dotyczących właśnie obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy i ten zapis ma doprecyzować. On nie ma na celu właśnie wprowadzać takich zmian, które będą naruszały normy czasu pracy czy odpoczynku dobowego, tylko i wyłącznie właśnie uregulować i uściślić to, co nie było.
To jest bardzo ważne, bo nie narzucać, ale także jak kontrolować. I zaraz o tym będziemy mówili. Panie Sławku, dzień dobry.
Dzień dobry, raz jeszcze. Właśnie tak słuchałem pana Tadzia i pan Tadeusz właśnie tutaj też fajnie porusza rzeczy, no bo to jest prawda, że prawo powinno być jasne, czytelne i zrozumiałe dla człowieka, żeby ten człowiek rozumiał to i mógł tego przestrzegać. Trudno egzekwować coś, jeżeli się tego nie rozumie. Natomiast wracając do tej pracy zdalnej, to mam takie pytanie, czy wprowadzenie pracy zdalnej może wpływać w jakikolwiek sposób na wynagrodzenie pracownika? Czy to może być w taki sposób na przykład, że no, powiedzmy, pracodawca powie: no człowieku, nie dojeżdżasz teraz do pracy, nie marnujesz czasu, nie marnujesz pieniędzy, paliwa, no to będziesz miał teraz troszeczkę mniej, będziesz zarabiać. No albo można w drugą stronę można też tam nie, że na przykład, że no pracodawca na przykład nie musi wynajmować jakiegoś pomieszczenia, w którym ten pracownik pracuje, więc ponosi mniejsze koszty, no to dla pracownika może jakieś pieniądze dodatkowe. No, no jest tutaj, no, kwestia jest tego, z której strony się patrzy, nie? To zawsze można...
No to posłuchajmy, jak reguluje to prawo, czy jak można to odnieść do prawa, dokładnie, które zacznie obowiązywać 7 kwietnia. Dziękuję ślicznie, panie Sławku.
Bardzo ciekawa kwestia, natomiast oczywiście wdrożenie pracy zdalnej, czy też właśnie umożliwienie korzystania z tej pracy zdalnej nie może wpływać na wynagrodzenie, czyli nie może obniżać tego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia, no to oczywiście pracodawca może zawsze podnieść to wynagrodzenie. Natomiast...
Z drugiej strony pracownik może żądać czy prosić, ale pracodawca nie ma obowiązku, dlatego że ktoś przeszedł na pracę zdalną, podnosić
dodatkowo
mu z tego względu.
Dokładnie. Tutaj musimy też pamiętać, że jakby możliwość skorzystania czy też odmowy pracy w tej formie nie może doprowadzić do jakiegoś nierównego traktowania w zakładzie pracy. Oczywiście musimy też pamiętać, że pracodawca obowiązany jest pokrywać koszty tej pracy zdalnej, czy
co są tymi kosztami, czego może się spodziewać, a czego może żądać, a czego żądać nie może pracownik na pracy zdalnej.
Mm-hmm. Pracownik na pracy zdalnej przede wszystkim może żądać, aby pracodawca, to jest nawet jego obowiązek, tak? Obowiązek pracodawcy, wyposażył go w sprzęt niezbędny do tej pracy zdalnej, czyli na przykład takie urządzenie jak telefon, czy komputer,
a łącze internetowe?
No i właśnie, tutaj w momencie, jeżeli nie ma tego łączenia internetowego, jak najbardziej ma prawo wymagać instalacji.
A jeśli już ktoś ma łącze internetowe i tak je opłaca i korzysta z niego, teraz przyszedł na pracę zdalną i stwierdzi, no dobrze, to jest moje prywatne łącze, a teraz wykorzystuję go do pracy. Czy pracodawca powinien mi zapłacić chociażby część z tej opłaty za połączenie internetowe?
Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o te koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej, to jak najbardziej jest to obowiązek pracodawcy, żeby zwrot tych należności w związku...
Jak to ustalić? Czy 100% no tego łącza, kosztów łącza, czy 50%?
To jest chyba największe...
Czy 8 godzin z 24, a więc 1/3?
Nie, tutaj nie mamy żadnych ani ułamkowych. Należy ustalić taką kwotę, jaka faktycznie wynika z tego zużycia. Nie ma nigdzie...
Czyli dogadujemy się z pracodawcą.
Dokładnie.
Tak,
pracodawca ustala na podstawie informacji przekazanych
Wiem,
przez
że pracownicy w trybie zdalnym już do tej pory państwo z pewnością mieli sporo takich zapytań, także czy interwencji. Pytali albo domagali się opłaty za prąd, za ogrzewanie. No i pewnie nawet za sprzątanie, już nie powiem o papierze toaletowym, bo to brzmi troszkę śmiesznie, ale także takie zapytania się zdarzały.
Tak, faktycznie wcześniej pracownicy także domagali się zwrotu, tym bardziej, że ta praca zdalna nie trwała tydzień, miesiąc, ale to przez rok, dwa osoby pracowały zdalnie, dodatkowo dzieci uczyły się zdalnie, więc te koszty faktycznie mogły wzrosnąć.
To proszę uprzejmie powiedzieć, co wynika z tych przepisów, które wejdą w życie 7 kwietnia po nowelizacji prawa pracy, kodeksu pracy, za co będzie musiał zwracać pieniądze, czy co będzie musiał opłacać pracodawca?
Mhm. Przede wszystkim będzie musiał opłacić, tak, narzędzia pracy, czyli właśnie urządzenia techniczne.
Czyli albo kupić nam, załóżmy, komputer i peryferyjne urządzenia, albo ryczałtem płacić nam za korzystanie
tak
z naszych własnych.
Plus oczywiście odpowiada i opłaca za konserwację, naprawy, za właśnie wszystkie usługi telekomunikacyjne, które będą niezbędne do wykonywania pracy, bo oczywiście zakładamy, że ta praca zdalna będzie w oparciu o takie urządzenia jak laptop i internet, natomiast no, może opierać się na zupełnie innych urządzeniach. Tak? Nie ma katalogu zamkniętego, który narzucałby nam tą pracę zdalną i narzędzia, które mogą być wykorzystywane do pracy zdalnej.
A te koszty nasze stałe, prąd, gaz, ogrzewanie, czynsz?
Czynsz może niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o prąd czy właśnie internet, to jak najbardziej takie porozumienie może zostać zawarte i wtedy strony określają w tym porozumieniu, jakie koszty, w jakiej wysokości będą pokrywane przez pracodawcę.
To zawsze najlepiej dogadać się w takiej kwestii, porozumieć i spisać takie porozumienie. A jeżeli pracodawca stwierdzi, że nie przesadzajmy, pan pracuje w domu, ewentualnie sprzęt mogę panu udostępnić, pani i koniec, żadnych więcej pieniędzy.
No tutaj musimy pamiętać, że te przepisy narzucają nam ten zwrot tych należności na pokrycie tego zużycia do wykonywania pracy.
Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy walczyć, to mamy podstawę prawną do walki o tę rekompensatę. I teraz idziemy w drugą stronę. Jeżeli ktoś pracuje w domu, to w jaki sposób udowodni, albo w jaki sposób sprawdzić, czy skontrolować, bo teraz stajemy po stronie pracodawcy z jego punktu widzenia, że ten ktoś pracuje 8 godzin.
No właśnie. I tutaj przede wszystkim zakres zadaniowy, czyli w momencie, jeżeli narzucamy...
Z tym już łatwiej.
Tak. Jeżeli wiemy, że dany pracownik w danym konkretnym dniu wykonał tyle i tyle zadań albo wysłał tyle i tyle maili, w zależności od charakteru pracy...
Tym bardziej, jeżeli pracodawca powie, że dziennie, że w tym dniu masz zrobić to i to i ten ktoś tak, wiąże
nam,
się...
To jest nam dużo łatwiej. Mhm. Dokładnie. Natomiast jeżeli nie ma takiego narzędzia, które faktycznie jesteśmy w stanie ocenić, czy ten dany pracownik pracował godzinę, dwie, pięć czy osiem, no to jest dużo trudniej, ale są narzędzia, które umożliwiają. Pracodawca może...
Inwigilacja, kamera w moim domu, w laptopie, w pokoju, w którym przebywam, co robię, ile godzin. Teoretycznie tak to właściwie jedynie można sprawdzić pracę.
Na szczęście kamery w pokoju nie będzie można zainstalować, ale można wprowadzić na przykład monitoring poczty. Monitoring poczty będzie mógł dzięki temu pracodawca zweryfikować, czy dana osoba faktycznie wskazując na przykład w ewidencji swojego czasu pracy, nie wiem, wymianę korespondencji z jakimś kontrahentem przez dwie godziny, będzie mógł sobie spokojnie to sprawdzić, że faktycznie
A jeśli
było.
Pracownik korzysta z narzędzi informatycznych w chmurze, czy pracodawca może sprawdzać logi tak zwane i sprawdzać historię połączeń z danymi stronami internetowymi, czy też portalami, które umożliwiają taką pracę?
Oczywiście. Może być też taka kontrola, tak, bo musimy to nazwać kontrolą, która też jest tutaj tymi przepisami wprowadzona, więc pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w jego domu, czy wykonuje tą pracę, a przede wszystkim, czy przestrzega zasad BHP, bo musimy pamiętać,
i doszliśmy do bardzo ważnej
że
kwestii,
to jest tak, bardzo ważne.
Problemów związanych z wypadkami przy pracy, ale praca wykonywana jest w domu. Zdarzały się z pewnością takie sytuacje, być może i do Państwa trafiały takie problemy, zapytania, czy też sytuacje do rozwiązania, że coś stało się pracownikowi w domu, no i on wskazywał, że stało się to w czasie, kiedy pracował dla swojego pracodawcy.
Tak, tutaj jeżeli chodzi o samo określenie, czy to było w czasie pracy, czy nie, to jest dużo trudniejsze ze względu na to, że w dana sytuacja mogła nastąpić, powiedzmy, w momencie, kiedy dana osoba robiła sobie jedzenie, na przykład lunch, czy śniadanie.
No tak, ale jeżeli je lunch, je śniadanie na przerwie śniadaniowej w pracy, no to jest wypadek w pracy,
dokładnie.
Prawda?
Dokładnie. I tu będziemy traktować to dokładnie w ten sam sposób. Czyli w momencie, jeżeli...
Czy, przepraszam, ktoś wychodzi do toalety, no potknie się, złamie sobie rękę, nogę.
Tak,
no to...
uderzy się w głowę, tak? Jak najbardziej. To też będzie w tym czasie uznawane jako wypadek przy pracy.
A jak nadgodziny udowodnić? Podobnie jak pracę 8-godzinną, tak?
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj warto by było po prostu wdrażając tą pracę zdalną, określić w tym porozumieniu czy regulaminie zakres obowiązków, zakres kontroli, zakres działań, właśnie chociażby samą możliwość monitoringu, wdrożenie go, sposób kontrolowania przez pracodawcę, kwestie nadgodzin, tak? Czy te nadgodziny mogą być tylko i wyłącznie na polecenie pracodawcy, czy w sytuacji, jeżeli dany pracownik otrzyma jakąś listę zadań i te zadania
wykraczają
będzie,
poza
dokładnie,
czas
czy on też
pracy.
Może bez takiego bezpośredniego polecenia pracodawcy wykonać to zadanie
Myślę,
do końca.
Myślę, że tutaj już będzie to trudne i trzeba się z pracodawcą dogadać, no bo być może pracodawca powie, dobrze, proszę dokończyć jutro.
Dokładnie.
Prawda? Warto o tym pamiętać. Awaria internetu. Proszę Państwa, pracuję w domu, bardzo chcemy pracować i nagle nie mamy połączenia, no to robimy sobie drzemkę i nam pracodawca płaci, tak?
Dokładnie, ale tu musimy pamiętać, że wiele zależy od tego, czy jest to awaria, na którą poniekąd mieliśmy wpływ, czy też całkowicie od nas jako pracownika niezależna. Jeżeli będzie to spowodowane tym, że dany pracownik po prostu nie zapłacił za internet czy za prąd, no to oczywiście tutaj nie będzie miał prawa do zachowania tego wynagrodzenia.
A jeżeli
za ten
dostawca
czas.
Internetu będzie miał awarię, jest to łatwo sprawdzić, to wówczas mamy godziny tak
oczywiście.
Zwane godziny płatne, tak?
Dokładnie tak.
Największy problem, który Pani zdaniem może wystąpić pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czy też najczęściej zgłaszane problemy, te najważniejsze, mamy na to minutkę, w pracy zdalnej właśnie.
Myślę, że przede wszystkim będzie to kwestia właśnie uregulowania tych kwestii finansowych, czyli właśnie kwestia ryczałtów. Tym bardziej, że te ceny cały czas idą do góry, więc w momencie, jeżeli w danym dniu będzie ustalona konkretna stawka, chociażby właśnie ta ryczałtowa, no to tutaj musimy pamiętać, że to też może... Będzie się zmieniała ta kwota. Kolejnym elementem na pewno kwestie BHP, które, no tutaj musimy pamiętać, że to powinien być priorytet, tak samo jak ergonomia. Więc jeżeli dany pracownik nie ma odpowiedniego, czy to biurka, czy to krzesła, to tutaj pracodawca będzie za to odpowiadał.
Czyli powinien go wyposażyć albo przekazać mu pieniądze i zarządzać kupna właśnie czegoś
dokładnie
takiego wskazanego, jak to ma wyglądać.
Tak, bo sprzęt to nie tylko właśnie sprzęt typowo do tej pracy zdalnej, ale wszystko, co z nim się wiąże. Bo za zdrowie i życie
czy
tego
to
pracownika.
Wszystko powinno być na piśmie w jakiejś dodatkowej umowie, oprócz umowy o pracę, czy w jakimś regulaminie?
W porozumieniu, a wdrożenie samej pracy zdalnej w regulaminie.
A jeśli Państwo mają problem, będą mieli pytania, no to zawsze można skorzystać z informacji udzielanej przez inspektorów z Inspektoratu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. A dziś naszym gościem była pani Daria Wojtczak z Okręgowego właśnie Inspektoratu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
I przypominamy, 7 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy prawa pracy, kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Tomasz Jędraszczak, dziękuję, kłaniam się.
W środku dnia.